będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Państwa, gościem audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja jest Pani Profesor. I teraz dwojga imion. Elżbieta Maria Minczakiewicz. Pani profesor prosiła, żeby dokładnie dodać to drugie Maria. Pewnie to jest jakaś taka tajemnica rodzinna i ważne, więc dlatego podkreślam. Elżbieta Maria Minczakiewicz. Pani profesor jest pracownikiem naukowym na emeryturze, ale chcielibyśmy tutaj skorzystać z tego, że pani profesor jest w Toruniu, a przyjechała z Krakowa, i poprosić, żeby pani profesor odpowiedziała na pytania moje, ale przez to słuchaczy Radia Maryja i tej audycji porady pedagoga, psychologa, na taki temat. Zabawa w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci. Pani profesor, bardzo proszę.
Żeby mówić o zabawie w diagnozie i terapii, to najpierw trzeba sobie zdać sprawę z podmiotu. Kim jest podmiot? Podmiotem jest dziecko, a więc szczególny obiekt. I to dziecko jakby samoczynnie musi być bardzo aktywne i stąd właściwie jest to przejście do zabawy.
Pani profesor, to może ja w takim razie, bo skoro pani zaczyna w ten sposób o podmiocie najważniejszym, to może dodam jeszcze, że pani doświadczenie to również praca i wiedza z zakresu nauk humanistycznych. Tak. Jest pani pedagogiem pedagogiki specjalnej oraz neurologopedą.
Tak.
Tak? Więc żeby teraz już było
wiadome.
I dlatego dziękuję, że pani od razu przechodzi do tego najważniejszego, tak, do tego podmiotu, o którym będziemy właściwie mówiły, o dzieciach.
Tak.
Czy o dziecku.
O dzieciach, o dziecku. A właściwie to dziecko jest tym podmiotem, który organizuje sobie aktywność taką, na jaką pozwala jego zainteresowanie, jego przygotowanie, jego, powiedzmy, też i potrzeba, czy potrzeby wynikające stąd, że dziecko jest takim żywym, dynamicznym podmiotem, który ciągle czegoś poszukuje. My nie wiemy czego. I dlatego też zawsze trzeba umiejętnie spojrzeć od tej strony, czego dziecko oczekuje, czego poszukuje w swoim życiu, i nie wolno go zostawić samodzielnie. Dlatego też od wielu, wielu już lat współpracuję z rodzinami. Tak naprawdę od 1962 roku prowadzę seminaria dla rodziców wychowujących dziecko z problemami różnymi. Te seminaria dość osobliwie wyglądają, ale to wszystko służy temu, ażeby właśnie rodziców ukierunkować na potrzeby, na rozwój dziecka, na aktywny rozwój funkcji przeróżnych. I myślę, że właśnie zabawa jest taką formą działalności dziecka, która z jednej strony pozwala na poznanie świata, z drugiej na rozwój funkcji takich percepcyjno-poznawczych. No i bardzo często bywa, że dziecko samo zauważa to, czego dorosły nie potrafi nawet spojrzeć ani widzieć.
Pani profesor, mam teraz pytanie. W związku z tym, że pani wspomniała o pani współpracy z rodzinami, tak, z rodzicami, może to tak będzie.
Z rodzinami.
Czyli nie tylko z rodzicami, ale z rodzinami.
Z całymi rodzinami.
To są te seminaria.
Te seminaria to tak właściwie powstały dość spontanicznie, na skutek tego, że od momentu, kiedy podjęłam pracę zawodową, wokół mnie gromadzili się ludzie różni. Ja zresztą muszę powiedzieć, że z przypadku trafiłam do szkolnictwa specjalnego i to zostałam rzucona od razu na bardzo szerokie wody. Wobec tego zajęłam się tymi rodzinami patologicznymi. Zresztą pisałam też pracę magisterską wcześniej u pana profesora Konopnickiego, który zajmował się problemem resocjalizacji. I ja poszłam właśnie w tym kierunku, ażeby resocjalizować rodzinę, ale nie na zasadzie jakiegoś tam sądowego i tak dalej, jakichś, prawda, tutaj działań w tym kierunku, ale właśnie tej socjalizacji rodziny, ukazania tych funkcji rodzinnych, relacji, jakie powinny być pomiędzy rodzicami a dziećmi, a ponieważ to były wszystko zawsze dzieci niepełnosprawne, wobec tego starałam się zrozumieć z jednej strony same dzieci jako podmiot, a z drugiej strony rodziców, których chciałam ukierunkować.
Czyli tak, z tego co pani mówi, to rodzice i młodzi ludzie, czy sami zgłaszali się, jeden drugiemu pewnie mówił tak, że jest taka osoba, która może wam pomóc i w ten sposób powstały te seminaria.
Tak, ale gdzie to jeszcze też jest, przepraszam, tak, ale to też jest związane z tym, że byłam jednym z organizatorów organizacja placówki dla dzieci wówczas, w latach 60., dla których brakowało miejsca gdziekolwiek. Były to te dzieci na marginesie społecznym, a więc kiedy ja jeszcze poszłam do pracy, nomenklatura była troszkę inna, mianowicie to były te dzieci, które nosiły etykiety debil, imbecyl, idiota i kretyn. I ja akurat zajęłam się tymi z drugiej strony, czyli tymi najsłabszymi. Na przykład moja miłość to zespół Downa i też przypadek zrządził, że właśnie te dzieci poznałam. No i efektem tego to był element też dla rodziców, jaki napisałam, wespół z rodzicami zresztą. Bo tak jak to w życiu bywa, że fachowców, a krawca, a szewca, to tam uczą tego fachu. Natomiast dla rodziców nie było takiej możliwości, wobec tego trzeba było stworzyć te warunki. I myślę, że właśnie rodziny, całe rodziny, wespół ze mną, tam gdzie wchodziłam, gdzie organizowałam rozmaite formy aktywności, a przedstawienia, a teatr z łyżki, a jakieś jeszcze inne formy pedagogii. Pedagogii rodziców i całych rodzin, a szczególnie dziecka, sprawiły, że dogadujemy się. Jeśli chodzi o te seminaria, to dość taka osobliwa konwencja, bowiem rodzice sami najlepiej wiedzą, co i kiedy jest potrzebne. Wobec tego czasami telefonują, czasami tylko przychodzą i parę godzin niekiedy spędzają pod moimi drzwiami po to, żebyśmy się mogli spotkać. A na moje pytanie, czy do czego nie zadzwonili albo nie powiadomili mnie, że taką wizytę mogę mieć, państwo rodzice odpowiadają z takim, powiedziałabym, troszkę humorem nawet dla mnie, bo my wiemy, że pani zawsze jest. Oczekują tej pomocy. Na czym polega ta pomoc? Czasami to tylko jedno słowo potrzeba, żeby wymienić ukłon. Dzień dobry i do widzenia. Czasami, wie pani, znowu przychodzę z takim problemem, bo nie wiem, co mam zrobić, jak, a wiem, że pani znajdzie na to radę. No i właśnie szukamy tej rady. Ja poszukuję. Tworzę rozmaite metody. Tych metod właściwie poszukuję w kręgu mojej pracy, na podstawie doświadczeń, jakie mam. Nieraz mnie nawet koleżanki pytają, a skąd ty masz tyle tych metod? No, metody się same rodzą, a właściwie to dyktuje potrzebę danej metody.
Albo dziecko rodzina, pewnie, tak?
Albo rodzina, albo cała rodzina, albo samo dziecko. Dzieci są miłe, dzieci są rozwijające.
Czyli rozumiem, pani profesor, że przede wszystkim pani wsłuchuje się w to, co mówi rodzina.
Tak.
Obserwuje pani.
Obserwuję.
Obserwuje pani dziecko, rodzinę, kontakty, sposoby reagowania. I wtedy znajduje pani, pani talent, to jest to, że pani potrafi znaleźć drogę do dziecka, tak?
Ja tylko słucham, jakie są propozycje ze strony rodziców, prawda, ale i dziecka, jakie są potrzeby. Bowiem myślę...
No na przykład, gdybyśmy mogli zobaczyć na konkretnym przykładzie, gdyby pani profesor mogła pokazać
Dziecko chce koniecznie wiedzieć, jak się bawić.
Mówimy o dzieckiem posiedzonym. Tak?
Mówimy o każdym dziecku.
Tak? Aha.
Mówimy tutaj o każdym dziecku, które chce być aktywne i które przychodzi. Dziecko sobie pozbiera parę listków, znajdzie sobie kamyczków, parę, jeden jest okrągły, drugi biały, a trzeci jakiś. Dziecko przychodzi i anonsuje zabawę. Mówi, Będziesz się bawić ze mną? Chcesz się bawić? Zabawimy się w dom. Te talerzyki, te listeczki to będą talerzyki. Tak na niby. Ty będziesz miała taki, ty będziesz miała taki, a ja teraz rozdaję kluseczki. Czyli już się bawimy. To jest cała zabawa. Ona ma pełną organizację i na pewno jakość tej organizacji, jej treść, jej forma narzucana jest z jednej strony przez warunki, przestrzeń tranzycjonalną, ja to nazywam przestrzenią tranzycjonalną, w jakiej odbywają się te aktywności rozmaite, a z drugiej strony doświadczenia dziecka, doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego.
To, z kolei dziecko, z jego obserwacji.
Z jego obserwacji. Także tutaj jakby się też takie zderzenie, prawda, czołowe nawet tych problemów i my sobie razem załatwiamy.
Ale mam teraz pytanie, pani profesor. W związku z tym, że pani, z tego, co pani powiedziała, wynika, że pani przyjmuje propozycję dziecka. Tak, przyjmuje pani i wchodzi pani w tę zabawę z tym dzieckiem. Tak. Nie wyśmiewa, nie krytykuje, nie poprawia, nie zmienia czegoś, tak?
Ja jestem tylko jednym z uczestników właśnie tej aktywności całej i tej akcji, jaka się dzieje, prawda? Bo zabawa to jest coś, co się dzieje, czyli jest to proces bardzo złożony.
No i tak w takim procesie złożonym jest pani teraz profesorem, jest pani osobą, która mama z tatą, czy babcia, jeszcze cała rodzina, jest, siostra, chce usłyszeć coś dodatkowego. To co pani może wprowadzić do tej zabawy? Na przykład.
No to ja powiem, a proszę zobaczyć, jak on mnie, czy ona, dziewczynka, czy chłopczyk, jak mnie prowokuje do tego, żeby się bawić. Dziecko anoncuje, zaprasza. Są to tak zwane mandy, prawda? Daj, pomóż, wytłumacz, prawda? Albo weźmie jakiś przedmiot, mówi lala, ale to jest jego pytanie. Czy będziemy się bawić lalą? Albo chłopczyk przychodzi, przynosi samochód, auto, bubu. Tak.
I nie zawsze rodzice zrozumieją.
Nie zawsze zrozumieją, nie zawsze. Natomiast moim zadaniem jest zrozumieć intencje dziecka, co, prawda, i czego oczekuje.
Czyli rozumiem, że pani podpowiada rodzicom, tak? Bo nie zawsze rodzice zrozumieją, tak?
Nie, chociaż
wydaje się, że mama i tata zrozumieją, co dziecko chce, ale pewnie nie zawsze.
Ale to jest tak, że czasami ja się muszę uczyć dziecka, ponieważ bywają dzieci, co to czasami wydaje się, że to norma, bo piękne buzie, cudowne, a dzieci się zupełnie inaczej rozwijają. Wobec tego ja też nie wiem, co dziecko, ale patrzę, obserwuję, jak dziecko się zachowuje na przykład w domu, w rodzinie, którą odwiedzam od czasu do czasu. Czasami rodzice sami mnie zapraszają, czasami przychodzą do mnie na uczelnię, czasami, prawda, no różne są sytuacje. I w tym momencie ja widzę relacje dziecka z mamą, czy z tatą, czy z całą rodziną, bo czasami tak bywa. I w tym momencie, no cóż dziecko, jakie są te relacje? Dziecko coś mówi, do mamy klepie i tak dalej, ale ja to porównuję do takiego noworodka, gdzie matka na pewno wie, że dziecko nie wstanie do interakcji, a nie będzie odpowiadać, a tymczasem mama, prawda, jakby intuicyjnie pochyla się nad maluszkiem i mówi do niego, mój malusieńki, mama przytuli, mama nakarmi, zaraz się będziesz czuł dobrze, bezpiecznie. No i dobrze. Za chwileczkę mama powiedziała swoją wypowiedź, prawda, adresowała do właściwego adresata, a ten malutki odpowiada, prawda? I w ten sposób też tak należy postępować w sytuacji dzieci, u których mowa się nie rozwinęła. Pomimo, że już mają te 3, 4, 5, 11 lat, bo to różnie bywa. No, ale to my musimy widzieć z kontekstu całego. I bywa też, kiedy przychodzę, prawda? I dziecko się chowa za mamę, czyli szuka takiego bezpiecznego gniazda, bo też mnie nie zna. Ale to z jednej strony mamy, to z drugiej strony mamy, patrzy na mnie, czy przypadkiem mamie coś nie grozi z mojej strony. I wtedy, kiedy się przekona, że nie grozi, w tym momencie przychodzi do mnie i zaczynamy już na cztery ręce rozmawiać.
To znaczy, tak, że bardzo
organizujemy,
ważne, bardzo ważna jest, bardzo ważna jest organizacja rodziny również.
Tak, też tak. Bardzo.
Organizacja rodziny.
Bardzo, tak.
Pani pokazuje też, że zdarzają się błędy czy takie niedopatrzenia?
Zdarzają się, ale też zdarzają mi się rodziny patologiczne. I tak by się wydawało, że cóż ja mam tutaj do powiedzenia. A tymczasem okazuje się, że kiedy rodzice już zrozumieją, jak można poprawić relacje, jak można zmienić to, co jest w rodzinie, to ja też takie mam antidotu, mianowicie zorganizowałam coś takiego, czy w ogóle wprowadziłam metodę pluszowej terapii. Metoda pluszowej terapii, pluszaki rozmaite. U mnie w domu pełno misiów i tak dalej, i tak dalej. I dzieci przychodzą.
Na czym polega ta terapia?
No właśnie, ja już wiele razy pisałam na ten temat. Często właśnie tego typu pytania się mi zdarzają. Na przykład te rodziny patologiczne, tam gdzie czasami już jest o krok od rozejścia się, bo alkohol wchodzi w rachubę, bo jeszcze jakieś tam inne czynniki. Wiemy, dzisiaj jest trudne życie bardzo, bo i bezrobocie, i inne, prawda, czynniki wpływają na to, że ludzie czują się nie bardzo pewni siebie. No i w związku z tym do tych rodzin no, trzeba podejść, trzeba porozmawiać, trzeba tam zaprosić, trzeba w jakiś sposób właśnie na emocjach troszkę pograć. Nawet do tego stopnia miałam takie doświadczenia, że te rodziny nie umiały sobie w żaden sposób poradzić, bo alkohol, najpierw ojciec, później matka, bo też nie wiadomo co. Zaprosiłam rodzinę, nie pojedynczych rodziców, ale całe rodziny na takie nasze spotkania. Oczywiście ja powiedziałam, owszem, ja przyjmę na te nasze spotkania, bo to wyjazdowe, poza miasto, jeżeli będzie spełniony określony warunek, czyli ja stawiam pewne warunki. A jeśli już ci rodzice widzieli, jakie korzyści mogą płynąć właśnie z tego naszego przebywania, tam gdzie mamy i pogodne wieczory, i wspólne msze święte, i modlitwy, i jakieś jeszcze inne, kiedy zapraszamy mieszkańców, bo to na terenie wiosek, zwykle podgórskich, zresztą gdzie ludzie są bardzo otwarci, to sytuacja się zmienia. I do tego stopnia, że czasami ludzie, rodzice, ojcowie, w szczególności w zalakowanych kopertach, składali takie oświadczenia o abstynencji, że nie będzie żadnego picia, nawet nie będzie palenia papierosów. A tymczasem, no różnie to bywa jeszcze. Człowiek nie zna tyle silny.
Jest pełna gotowość,
jest
ale nie zawsze.
Jest tylko jeszcze taka bardzo powierzchowna, natomiast nie ma tej głębokiej. No i jak tak spotkałam czasami kogoś, no to bardzo się źle czuł. A mówi, wie pani, to ostatni raz tak mi się przydarzyło, ale na pewno będziemy, nie wyrzuci mnie pani, pani zatrzyma, proszę zaczekać chwileczkę. No nie mogę tak od razu, ale proszę pani, bardzo to pomaga w relacjach, w zbudowaniu tych nowych relacji. Teraz bardzo często bywa, że w rodzinach nie ma czegoś takiego jak rodzinnego życia, jak wspólnego stołu rodzinnego, a właśnie podczas tych naszych wyjazdów takie okoliczności są. Otóż każda rodzina ma swój stół, każda rodzina się sama, prawda, obsługuje. Dzieci się uczą, my oczywiście uczymy, jak karmić, jak to, no nawet przepisy mam różnego rodzaju, ponieważ dużo tych naszych dzieci, zwłaszcza niepełnosprawnych, ta moja miłość, zespół Downa, prawda, to dzieci, które cierpią na przewlekły katar, infekcję kataralną, czasami z taką ozeną, bardzo przykrą, brzydką, czasami może nawet i czuć, a z ucha, a z nosa i tak dalej, więc na przykład tam, gdzie wchodzą dzieci, nie bardzo to nam wychodzi, a tymczasem my sobie poradzimy, bo mamy na to rozmaite środki, przygotowujemy sobie dietę ryżową, jeżeli tam coś jest nie w porządku, te dzieci też są nadwrażliwe, jeśli chodzi o pożywienie. No i też jak to robić?
Czyli pani profesor, to pani w tej chwili...
Wszystkim się zajmę.
No właśnie, w tej chwili...
To zabawa.
W tej chwili to, co pani mówi, to ja widzę, że to nie tylko spotkanie z rodzicami i uczenie ich, tak, ja teraz wam pokażę,
jak macie postępować
z dziećmi, to jest na całej płaszczyźnie rodzinnego bycia.
Ja mówię o przestrzeni. Ja mówię o przestrzeni tranzycjonalnej, w której to przestrzeni znajdują się całe rodziny, prawda? Bo to przestrzeń powoduje, łączy.
Pani profesor, jesteśmy w audycji porady pedagoga, psychologa i teraz słuchają nas. Na pewno mamy, tatusiowie, dziadkowie, babcie, ciocie, wujkowie, gdyby zechcieli się skontaktować, dowiedzieć się czegoś, najpierw musiałby być kontakt do pani, potem pewnie by się dowiedzieli. Sądzę, że z tego, co pani profesor mówi, nie odrzuciłaby ich. Na pewno każde pytanie byłoby wysłuchane. Proszę mi wobec tego powiedzieć, czy jest taka możliwość, żeby ktoś do pani zadzwonił, czy zgłosił się, czy to nie, czy to jest, będzie trudne, czy to jakaś będzie trudność w tym?
W tej chwili, jak ja już jestem poza, że tak powiem, moim
miejscem pracy,
tak, to byłoby na pewno trudne, ale my się możemy spotykać w innym miejscu, bo przecież wystarczy tylko jeden telefon, są stowarzyszenia rodzin, prawda? Na przykład w sobotę minioną, dwa tygodnie temu, już drugi tydzień, bo to już to miałam takie spotkanie właśnie z rodzicami, dzieci trudnych, dzieci autystyczne.
Pani profesor, to znaczy, że są rodziny, które... Tak. Bo pani mówi o stowarzyszeniu, czyli są stowarzyszenia.
Tak, są stowarzyszenia, na przykład rodziców i opiekunów, osób z zespołem Downa. Są stowarzyszenia rodziców, dzieci z autyzmem, tak, i rozmaitymi zaburzeniami.
To znaczy, że te stowarzyszenia się zgłaszają do pani też po pomoc?
Też. Ja uczestniczę sama, nie potrzebuję się zgłaszać, dlatego że ja chętnie też idę naprzeciw. Czasami coś tam jeszcze mam, jakiś może referat, może właśnie odpowiedzi na pytania. No a poza tym, tak jak mówię, poprzez studentów, ponieważ studenci pracują w wolontariacie, to z wolontariuszami, hospicja na przykład, Dom Pogodnej Jesieni, to tam się spotykamy przy okazji. Także, że różne są formy i różne relacje. Dorosłe dzieci, młodzież starsi, młodzież dzieci, ale to wszystko wynika z potrzeb, prawda, i zainteresowań ludzi, ponieważ dzisiaj tak ciężko tą pracę, więc ludzie sami garnią się do tego, ażeby w jakiś sposób zaistnieć, być aktywnym, żeby nie być gdzieś na uboczu całkowicie, ale w samym sercu tego działania, żeby towarzyszyć, żeby postrzegać, żeby widzieć, jak to robić, a może w przyszłości się przyda. Na przykład tak wczoraj obserwowałam tych studentów, młodych ludzi, bo to piąty rok, co prawda, i trzeci, jak ci ludzie są chłonni, czekają na to, żeby im coś pokazać. Ja akurat pokazałam parę takich metod, bardzo powiedziałabym, no prostych, najprostszych, jak integrować grupę, czyli jak integrować rodziców, rodzinę, jak tutaj przygotować społeczeństwo do tego, żeby zaakceptować ludzi innych, w cudzysłowie, innych. Czy są tak naprawdę ludzie inni? Nie. Nie ma innych, tylko my sobie tak jakieś prawo uzurpujemy, tworzymy sobie pewne schematy, pewne standardy i tych standardów się trzymamy. A tak naprawdę to te standardy to jest coś, taki wymysł ludzki, sztuczne podziały, a naszym celem jest zintegrowanie tych ludzi, żeby ludzie się miłowali, żeby się kochali, żeby się rozumieli, żeby sobie pomagali wzajem. No i myślę, że to droga najprostsza do tego, aby być człowiekiem.
Pani profesor, wracam do tematu dzisiejszej audycji. Zabawa w diagnozie i terapii logopedycznej,
tak,
dzieci.
Tak.
Zaznaczyłyśmy logopedyczną,
tak.
Tą diagnozę i terapię dzieci. Jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? I co to jest w ogóle logopedia? Może wiele osób na pewno wie, ale przypomnijmy.
Tak, no logopedia jest taką nauką, która, dyscypliną naukową dzisiaj można powiedzieć, która zajmuje się teorią i praktyką komunikacji, mowy. I to we wszystkich jej aspektach, a więc w aspekcie indywidualnym, bo bez mówienia, bez nauki mowy w sytuacji dziecka, czyli indywidualnego człowieka, nie jesteśmy w stanie wprowadzić go w społeczeństwo. O to chodzi, że nie tylko sztuka dla sztuki i mowa dla mowy, czyli powtarzanie i dźwięki i to i tamto, ale chodzi o to, żeby tak nauczyć, ażeby takiego
zdiagnozować,
czyli rozpoznać stan,
tak,
tu i teraz, jak również potrzeby tego człowieka, ale w międzyczasie już myślimy, jakimi to sposobami, jakimi strategiami,
czyli przygotowanie terapii, tak?
Tak.
I dzisiaj może to tak tylko dotknęłyśmy tej logopedii.
Tak.
Logopedii bardziej mówiłyśmy o zabawie, natomiast Rzeczywiście, żeby zaistniała diagnoza logopedyczna, to musi być jakiś kontakt.
Ale muszę powiedzieć, że diagnoza to nie jest jednorazowy akt poznania. Jest to cały bardzo złożony proces, gdzie w tym procesie przede wszystkim wyróżnimy taki etap jak etap eksploracji, czyli dogłębnego, bardzo szerokiego spojrzenia na człowieka, na dziecko, na jego środowisko, na jego rodzinę i dopiero na tej podstawie jakby buduję sobie obraz tego człowieka tu i teraz. Czyli jaki ten stan i w jakim kierunku powinnam prowadzić. Jakiego rodzaju strategie postępowania, jakie metody dobrać, ażeby te były najwłaściwsze właśnie do tego celu.
Czyli rozumiem tak, pani profesor sama jest też diagnostą i terapeutą.
Też.
I w związku z tym wie pani, jak poprowadzić studentów, co im pokazać, co jest najważniejsze. Tak. I dlatego pewnie studenci tak słuchają, bo wiedzą, że to jest pani praktyka, tak. Że to jest doświadczenie pani.
Tak, a poza tym nawet takie moje drobne, że tak powiem, spotkania, takie, jak to nazwać, audycje, w których biorą udział dzieci, rodzice. Ja czasami nagrywam. I to jest właściwie ten materiał, albo po prostu kamerą, albo nawet zdjęcia robię. To jest najlepszy żywy materiał, ażeby później, jeśli to jest kamerą na przykład nagrane, żeby zauważyć, że był stan taki, a taki i powiedzmy po 3 miesiącach, 5 miesiącach po raz wtóry, prawda? Robimy te zdjęcia
czy, i porównanie.
I omawiamy. W tym momencie omawiamy bardzo dokładnie.
Pani profesor,
poza narzędzi pełno mamy.
Pani profesor, no czas naszego spotkania dobiegł końca. Tak, już właśnie. Ja pani profesor bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się i będziemy dalej dotykały tej zabawy w diagnozie i terapii logopedycznej
dzieci. Muszę powiedzieć, że ponad 50 lat się bawię. I myślę, że właśnie poprzez zabawę dochodzę do bardzo dużych osiągnięć, jeśli chodzi o dzieci, o aktywność.
Dziękuję bardzo. Gościem audycji Porady Pedagoga Psychologa w Radiu Maryja była pani Elżbieta Maria Minczukiewicz, która przyjechała do nas z Krakowa. Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny i neurologopeda. Bóg zapłać.
Dziękuję, Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.